Panie i panowie, nasza pieśń poranna Bez ciebie nic to już drugi singiel, który promuje debiutancki album Janisza, czyli Krzysztofa Janiszewskiego, znanego z formacji Half-Light. To jego dobrostan, debiut, który będzie miał swoją premierę 8 października roku pańskiego 2018. A ze mną już po drugiej stronie łączy telefonicznych pan Adam Wesołowski. Kłaniamy się. Krasnobród pozdrawia Sztokholm. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet, witam prowadzących.
No właśnie, już wiemy jedno, że po przeliczeniu prawie 99,2% najwięcej głosów zdobyła rządząca do tej pory partia roboczniczo-socjaldemokratyczna po prawie 24,3%. Na drugim miejscu póki co zdobyli konserwatyści, to drugie miejsce, umiarkowana partia koalicyjna 19,87% i na trzecim miejscu szwedzcy demokraci z wynikiem prawie 17,7%, a frekwencja w wyborach to, Bożesz ty mój, 84%. Czy to rzeczywiście były bardzo ważne wybory dla Szwedów, panie Adamie?
Jak najbardziej. Pan ma, widzę, świeższe wiadomości, bo ja miałem wczoraj z wieczora i dziwi mnie, że socjaldemokraci według pana mają 24,3%. Tak pan powiedział, tak?
Tak.
Czy coś kosztują? No to jest zdumiewające, wie pan, bo wieczorem, jeszcze wczoraj, to oni mieli 28,6%. To jest duża różnica, jak mogło 4% spaść. Ale i również ten wynik, który był wczoraj podawany, 28, było to katastrofalnie zły wynik dla tej partii, która przez ponad 60 lat totalnie dominowała politykę szwedzką i mieli bardzo często własną przewagę wobec wszystkich innych, prawda, przez wiele lat. Ta sytuacja, którą pan w tej chwili opisał, to jeszcze bardziej utwierdza ten stan takiego jakby zaklinowania się sceny politycznej. Ma to swoją historię. Po poprzednich wyborach, proszę państwa, była podobna sytuacja, ale ten taki właśnie, no, koń trojański, czyli partia szwedzkich demokratów, która ze wszystkimi innymi po prostu próbuje rozmawiać, ale nikt z nią nie chce rozmawiać, bo ma profil czysto, bardzo wyraźnie antyimigrancki. Jest oskarżana o, no, wszystko co najgorsze, korzenie nazistowskie, o rasizm i tak dalej. Ta partia wtedy, 4 lata temu, również już była tym języczkiem uwagi, ale proszę sobie wyobrazić, że on ma te bloki, można powiedzieć prawicowy i lewicowy, w których dominuje, w prawicowym partia moderatów, a w lewicowym socjaldemokratów. On ma te bloki, się umówiły, tak zwanym porozumieniu grudniowym. Proszę państwa, to jest bardzo ciekawe. To tak jakby, no, najwięksi oponenci i ci, którzy mają większość głosów, umówili się, że oponenci są, dosyć dużą siłę stanowią, ale partia dominująca nie ma własnej przewagi, łącznie z towarzyszącymi jej tam mniejszymi partiami, nie ma własnej przewagi ten blok i żaden z bloków nie ma własnej przewagi. Się umówili, że blok prawicowy pozwala rządzić lewicowemu, nie będzie obalał premiera. Nie będzie obalał premiera. I to tak zwane porozumienie grudniowe poprzedniego rozdania, poprzednich wyborach, ono miało charakterystyczną tu w Szwecji nazwę. To w skrócie było porozumienie grudniowe, bo w wszystkim języku są dwie litery, D i E, czyli D. Po szwedzku D to znaczy umieraj. Umieraj. I to oczywiście stało się przedmiotem żartu, że to jest taki wynalazek, który spowoduje śmierć w historii polityki Szwecji. Dlaczego? No bo skoro nie ma przeciwnika, wszyscy się tylko umówili, elity polityczne, że chcą przeżyć. I to jest jedyny powód, dla którego trwają w takim układzie. Nie liczą się opinie i głosy wyborców, liczy się interes tychże partii, elity politycznej. Nawet ktoś nazwał to nowa arystokracja polityczna. Było to bardzo krytykowane przez wyborców, naprawdę. No bo wyborcy chcieli czegoś innego, a tu taki stan zawieszenia sztucznego, tylko po to, żeby przetrwały te partie, które tam były. Ta partia, która była właśnie tym języczkiem uwagi, niewiele mogła zrobić. Była jeszcze wtedy nie taka silna. Teraz mamy zupełnie inną sytuację. Powstała taka sytuacja, że ta partia nie zyska uwagi, stała się jej wzorem takim w samym środku, prawda? I ona w tej chwili chce pokazać swoje mózgury i nie ukrywa tego, że jest w stanie przewrócić każdy rząd. Jednocześnie poprzez te niezadowolenie po poprzednich wyborach wyborców, to partia i blok w ogóle prawicowy postanowił tym razem, że to ich partia będzie rządziła w porozumieniu z blokiem prawicowym i ich kandydat zostanie szefem rządu. Pan Kristersson, szef partii moderatów. I teraz co się dzieje? Wszystko zależy od tego, jak się zachowa partia szwedzkich demokratów. Ten języczek uwagi, prawda, który był jak gdyby wyklęty, wymrożony, że nikt z nim nie chce rozmawiać. Oni są w tym momencie w stanie obalić zarówno lewicowe propozycje co do szefa rządu, jak i prawicowe. I teraz załóżmy, że podjęliby to ryzyko i zablokowali jak zarówno jednych, jak i drugich. I lewicowych, i prawicowych. Co się dzieje wtedy? Proszę Państwa, wtedy muszą być wybory nowe, bo nie udało się wybrać rządu. I pytanie jest takie, że ta partia szwedzkich demokratów w sytuacji nowych wyborów musi się liczyć z takim faktem, że powiedzą, nawet ci, co głosowali na rząd, powiedzą, no chyba oni przesadzili, chyba powinni jednak się dogadać jakoś, przynajmniej z blokiem prawicowym. I mogliby przy nowych wyborach przejść z powrotem do moderatów na przykład, nie? A nie do szwedzkich demokratów. Oni to muszą się liczyć z tym. W takim razie, proszę Państwa, w tej chwili wszystko zależy od właśnie negocjacji. Co oni tam ze sobą ustalą? Co ten blok prawicowy może zaproponować szwedzkim demokratom, żeby byli w stanie koegzystować?
Będziemy się temu przyglądać. Ze Sztokholmu pan Adam Wesołowski. Panie Adamie, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo tak jak mówię, miałem zadać pytanie, jak będzie wyglądało tworzenie się tego rządu. Pan o tym opowiedział, natomiast mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, bo frekwencja wyborcza na poziomie 84%, no to w Polsce coś niezwykłego, nie do wyobrażenia. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Czy Szwedzi są tacy karni, nauczeni po prostu, że trzeba iść do wyborów? Są prawa i obowiązki obywatelskie? Czy z drugiej strony, tak jak na przykład, nie wiem, w Belgii można dostać na przykład mandat kilkuset eurowy za to, że nie idzie się do wyborów? Więc co jest tajemnicą tak wysokiej frekwencji, panie Adamie?
Proszę Państwa, to jest sprawa kulturowa. Szwedzi to jest specyficzny kraj. Proszę sobie wyobrazić, że to był kraj przez 500 lat od czasów reformacji, którym było jedno władztwo najpierw króla, a później rządów, prawda? Przecież ta sytuacja, gdzie obywatel był w zasadzie całkowicie podporządkowany władzy i nie miał możliwości uniknąć bycia pod całkowitą kontrolą, ona trwała 500 lat. Proszę Państwa, to jest taki trening. Ja osobiście jestem wolontariuszem w organizacji, która pomaga ofiarom porywania dzieci. Na czym polega porywanie dzieci? Urzędnik socjalny bierze policjantów, jadą zabierają dziecko. Na jakiej podstawie? Ja miałem u Państwa wywiad w telewizji, w Waszym radiu na wiosnę, chyba w marcu, może kwietniu. Tak. I mówiłem o tej sprawie. Ale to jest taki trening, proszę Państwa, przez 500 lat, gdzie ten biedny człowiek, obywatel, nie miał się gdzie ukryć, bo zarówno policjant, jak i pastor w kościele luterańskim, to są urzędnicy państwowi, proszę Państwa. To po prostu tak jest. I Szwecja ma bardzo ciemną stronę, nieznaną. Dlaczego nieznaną? Bo nikt o tym nie chce mówić. Żaden dziennikarz się nie podejmie pisać o tym. Ja w tych wyborach obecnych postawiłem bardzo ryzykownie na zupełnie nową partię wartości chrześcijańskich. Dlaczego? Bo znam tych ludzi, to jest partia niedawno dopiero powstała, ale ona jest absolutnie jednoznacznie określa się za prawdziwymi wartościami chrześcijańskimi. I na przykład jako jedyna ze wszystkich partii podjęła taką decyzję, że domaga się, żeby w Szwecji powstał Trybunał Konstytucyjny, którego nie ma. To znaczy, że nie ma Trybunału. To znaczy, że prawa stanowione w Szwecji mogą być w konflikcie ze wszystkimi konwencjami międzynarodowymi. Praw człowieka, konwencja praw dziecka i wszystkie inne. I nie tylko mogą być, ale są. bo przez to na przykład prawo o tym, że urzędnik socjalu może zdecydować, że z pomocą policji zabierze dziecko, na czym się może opierać? To, że na plotce. Ktoś zadzwoni na sąsiada, plotkę anonimową, że tutaj słyszy wrzaski za ścianą i coś się tam dzieje strasznego. Socjal zrobi wywiad albo przyjedzie i od razu zabierze. I tak jest. Paragraf na to pozwala. A potem odzyskać te dziecko jest prawie niemożliwe. 100 dzieci dziennie, czyli kilkadziesiąt tysięcy, ponad 30 tysięcy rocznie jest zabieranych przymusowo. Wraca.
A w Radiu Wnet o tym
więc
mówimy.
Więc chcę wyobrazić. Tego typu mentalność, gdzie ludzie są po prostu jak gdyby czują się zobowiązani wpłynąć i iść na wybory. To jest coś takiego, że no taki nawyk. Tak samo nawykiem jest, że żaden człowiek będzie z panem rozmawiał o tym porywaniu dzieci. On zmieni temat. Bo to u nich jest 500 lat, on uważa, takie jest życie. Co zrobimy? Nic.
A my o tym mówimy i z tej mrocznej Szwecji chciałoby się powiedzieć absolutycznej, tak? Adam Wesołowski ze Sztokholmu.
To jest absolutyzm, który trwał, proszę państwa, do na przykład kwestia jedynego kościoła dozwolonego w Szwecji. To był kościół państwowy luterański. Do kiedy to trwało? 1 stycznia 2000. Dopiero w tym właśnie w momencie wprowadzono figurę prawną, związek wyznaniowy i wszystkie kościoły mogły się zarejestrować ze sobą kościołami. Przedtem to były tylko ideowe organizacje albo fundacje. To było jedyne formy prawne.
Ale też przez tą państwowość inwigilowane, jak pan powiedział. Panie Adamie, umówmy się, że w piątek zadzwonimy sobie i poopowiadamy sobie o tym, bo być może coś już się wydarzy. Adam Wesołowski ze Sztokholmu. Dziękuję pięknie za korespondencję. Pozdrawiamy z Krasnobrodu, bo dzisiaj jesteśmy w tym pięknym, cudownym miejscu tej naszej roztoczańskiej Częstochowie. Ukłony i pozdrowienia. Adam Wesołowski, kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Panie i panowie, a teraz łyk muzyczny, który wyczaruje Karol Smyk. Ja potem o tej piosence opowiem, bo potem z Tomaszem Rzymkowskim będziemy rozmawiać. O kim? Między innymi o panu Tomaszu Arabskim i między innymi o tym, jak można pobić chyba rekord Guinnessa w mówieniu słowa. Nie wiem, nie pamiętam, nie przypominam sobie.